pod szyldem drukarni Pawła Józefa Golczewskiego, uprzywilejowanego typografa Jego Królewskiej Mości. Mieszczanki ormiańskie od polskich odróżnia się we Lwowie po wielkości czepca. Ormiańskie kupcowe mają te czepce ogromne i przy twarzy wykończone zieloną plisą, a nad czołem jeszcze wstążką. Polskie zaś noszą czepce białe, nakrochmalone i nie tak duże. Za to przyciągają oczy kołnierzami, a właściwie kryzami karbowanymi, spod których jeszcze spływają 2-3 sznury korali. Katarzyna Dejmowa, pocztmagistra, żona naczelnika Poczty Królewskiej we Lwowie, też ma polski czepiec i kryzę, ale bez korali, bo jest w żałobie. Idzie właśnie za maszystym krokiem, jak to ona, przez halickie przedmieście i nie może się nadziwić, co tu za tłum wielki, a cały na ciemno ubrany, szemrzący po swojemu, obcy, to Żydzi. Kobiety z dziećmi na rękach i wczepionymi w spódnice, mężczyźni chudzi, rozdyskutowani, wszyscy stoją w małych grupkach. Na ich głowy zaczyna lać się żar. Tam, gdzie ostał się jeszcze skrawek wolnej ziemi, siadają wprost na trawie i jedzą. Jakieś mieszczki roznoszą w koszach bochenki chleba, kiszone ogórki, gomułki sera. Nad tym wszystkim muchy, te bezczelne, nachalne, sierpniowe, pchają się do oczu, obsiadają jedzenie. Jacyś chłopcy niosą 2 kosze wielkich orzechów. Dejmowa patrzy na to wszystko z niechęcią, dopóki jej służąca Marta nie przynosi wieści, że to ci Żydzi, którzy przyjechali się ochrzcić. Wtedy dzieje się tak, jakby Katarzyna Dejmowa zdjęła jakieś okulary, chociaż nigdy nie wiedziała, że je nosi. Nagle ogarnia ją wzruszenie. Matko Najświętsza, przyjechali się ochrzcić. Mają rację ci, którzy mówią o końcu świata. Więc przyszło do tego, że najwięksi wrogowie Pana Jezusa będą się chrzcić. Ich grzeszny upór zmiękł, dotarło do nich, że nie ma zbawienia poza świętym katolickim kościołem i teraz jako skruszone dzieci dołączają do nas. I choć jeszcze wyglądają inaczej, dziwacznie w tych swoich kapotach, z brodami po pas, to już niedługo będą jako i my. Patrzy na rodzinę. Same dziewczynki, matka z dzieckiem przy piersi, zsiada właśnie niezgrabnie z fury i furman pogania ją, bo fura zaraz musi wracać po innych na przedmieścia. Spada tobołek, który miała na plecach i wysypuje się stamtąd trochę zszarzałych szmat i pojedynczy sznurek korali drobnych, pociemniałych. Kobieta zbiera je zawstydzona, jakby właśnie oczom świata odsłoniła swoje najniedostępniejsze sekrety. Dejmowa mija ją i nagle podbiega do niej chłopczyk, może 6-7-letni, i patrząc na nią uśmiechniętymi oczami, bardzo z siebie zadowolony, mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ona zaś odpowiada automatycznie, ale i uroczyście: na wieki wieków, amen. I już chwyta się za serce i łzy nabiegają jej do oczu. Kuca przy chłopcu, chwyta go za nadgarstki, a ten patrzy jej prosto w oczy pełne łez, dalej uśmiechnięty mały łobuziak. Jak ty masz na imię? Chłopczyk rezolutnie odpowiada troszkę niepewną polszczyzną: Hilelek. Ładnie. A potem nazywam się Wojciech Majewski. Dejmowa już nie może powstrzymać łez. A precla chcesz? Tak, precla. Opowiada to potem swojej siostrze, Golczewskiej, w warsztacie świętej pamięci szwagra, pod pięknym, wykutym z żelaza szyldem. Żydziątko małe i mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widziałaś takie cuda? Dejmowa rozkleja się i znowu do oczu nabiegają jej łzy. Od śmierci męża często płacze, codziennie. Wszystko jej się wydaje bardzo nieznośnie smutne i ogarnia ją wielki żal do całego świata. A zaraz pod tym żalem jest gniew, który dziwnie łatwo przechodzi we wzruszenie i nagle wobec ogromu nieszczęść tego świata opadają jej bezradnie ręce i wszystko doprowadzają do łez. Obie siostry są wdowami, ale ta druga lepiej znosi wdowieństwo, bo przejęła po mężu warsztat typograficzny, właściwie małą drukarnię, gdzie wykonuje drobne druki na różne zamówienia i próbuje konkurować z dużą drukarnią jezuitów. Jest zajęta rozmową z jakimś księdzem. Słucha siostry jednym uchem. Masz, wać pani, patrz. Wręcza jej wydrukowaną, dość nierówno trzeba przyznać, odezwę podpisaną przez prymasa Łubieńskiego, w której wzywa on szlachtę i mieszczan do stawania jako rodzice chrzestni dla kontratalmudystów. Kontratalmudyści, powtarza Dejmowa poważnie, a siostra jej dodaje ciapciuchy. Ksiądz Chmielowski uparł się na wydrukowanie kilkunastu stron opowiastek. Golczewska nie chce się wtrącać, ale drogo go to wyniesie, bo chce tylko kilka egzemplarzy, więc tłumaczy mu, że lepiej już byłoby zrobić więcej i prawie w tej samej cenie za egzemplarz. Ale ksiądz jest jakiś speszony. Nie może się zdecydować. Tłumaczy, że to jest tylko prezent na okoliczność imienin i że nie potrzebuje tych bibułek zbyt wiele, bo to i tak przecież dla jednej osoby. To czemu wielebny tego pięknie swoją własną ręką nie przepisze? Może jakim amarantowym albo złotym inkaustem? Ale ksiądz mówi, że tylko druk daje należytą powagę każdemu słowu. Słowo pisane ręcznie jest wymemłane. Druk natomiast mówi dobitnie i wyraźnie, tłumaczy ksiądz. Golczewska, typografka, zostawia go zadumanego i odwraca się znowu do siostry. Chyba nie ma dwóch tak różnych sióstr na całym Podolu. Dejmowa jest wysoka i tęga, ma jasną skórę i niebieskie oczy. Golczewska zaś drobna i ciemnowłosa. Posiwiałe kosmyki wymykają się jej spod czepca, choć ledwie przekroczyła czterdziestkę. Dejmowa jest bogatsza, dlatego jest też porządnie ubrana w suto marszczoną salopę na wielu krochmalonych halkach, na którą poszło 30 łokci czarnego jedwabiu. Na to narzuciła lekką, płócienną jupkę, również czarną, w końcu owdowiała niedawno. Na głowie ma śnieżno-biały czepiec. Mniejsza siostra, przepasana fartuchem pobrudzonym drukarską farbą, wygląda przy niej jak służąca. A jednak rozumieją się bez słów. Czytają odezwę prymasa i od czasu do czasu spoglądają na siebie porozumiewawczo. W odezwie prymasa Łubieńskiego jest napisane, że każdy chrzestny wyposaża swego chrześniaka w odpowiedni strój polski i łoży na jego utrzymanie do czasu chrztu. I dopóki podopieczny nie wróci do domu, zobowiązuje się także dbać o niego. Siostry znają się tak dobrze i tyle ze sobą przeszły, że nawet nie potrzebują się specjalnie nad tym tematem dalej rozwodzić. Ksiądz po długim wahaniu godzi się wreszcie na większą liczbę druków. Zastrzega jeszcze swarliwym głosem, że tytuł ma być wytłuszczony i żeby mu miejsca nie żałować. I data, i miejsce koniecznie. Leopolis, Augustus, 1759.